się dzielił słowem i później się będzie dzieliła moja żona. Będzie trochę inne, bo trochę będzie świadectwa, trochę będzie myśli ze słowa. W każdym razie ja zaczynam. Chciałem do was mówić dzisiaj o mocy, która jest w dziedzictwie, tak? Nie wiem, czy wiesz, albo z czym kojarzy ci się dziedzictwo, czym jest dziedzictwo według ciebie? Co to jest dziedzictwo? Spadek, ok?
Jak tato się dorobił, to teraz moje.
Ok, tak jest. Dziedzictwo. Bardzo dobrze. Wikipedia, która bardzo ładnie, że tak powiem, definiuje czasami pewne pojęcia, mówi, że dziedzictwo to jest ogół wartości w zależności od kontekstu niemajątkowych lub także majątkowych, odziedziczonych po przodkach lub w poprzednich pokoleniach. Czyli dziedzictwo to jest coś, co otrzymujesz tylko dlatego, że jesteś częścią na przykład rodziny, tak? Jesteś częścią rodziny i coś dziedziczysz, tak? Korzystasz z dziedzictwa na przykład rodzinnego. Rodzice chcą, żeby ich dzieci miały lepszy start, więc coś tam im dają, tak, na rozpęd, coś im kupują, nie wiem, kupują im samochód, kupują im, nie wiem, chociażby telefon komórkowy, puszczają ich gdzieś, żeby się czegoś nauczyli, płacą za na przykład studia, tak, żeby dziecko miało lepszy start. I to jest bardzo dobre, ponieważ dziecko zaczyna już z innego poziomu, tak, niż rodzic. Chodzi o to, żeby dzieci miały lepiej, żeby dzieci dalej doszły, tak? To jest dziedzictwo naturalne, tak? Jest też dziedzictwo duchowe, tak? Możesz z niego korzystać wtedy, kiedy nawracasz się, wtedy, kiedy możesz korzystać z tego bogactwa, którym jest Kościół, możesz korzystać z wielu, wielu pokoleń, które były przed tobą, gdzie ludzie po prostu szli za Bogiem, służyli Mu, słuchali Go, co Bóg im mówił w konkretnych sytuacjach. I dzisiaj możesz korzystać z tego, że ileś tam set lat temu ktoś spędził całe swoje życie na przykład na archeologii i po prostu wydobywał manuskrypty, które sobie teraz po prostu czytasz jako Biblię, tak? Korzystasz z tego, że ktoś chciał szukać Boga, ktoś był po prostu mega głodny Boga, poszedł na pustynię, siedział, aż usłyszał słowo z nieba i napisał na przykład książkę, tak? I ty możesz tą książkę przeczytać, co Bóg mówi, co jest ważne dla Boga, tak? Dziedzictwo duchowe to jest coś, z czego korzystamy, będąc tak naprawdę rodziną, tak? Nad czym nie pracowaliśmy, nad czym nie zapłaciliśmy za to, ale to jest gotowe i dostępne dla nas. I możemy z tego korzystać. To? Dobra. Chciałbym wam przeczytać jeden werset, który jest w powtórzonego prawa, czyli 5 Mojżeszowej, 29-28. Kiedy Bóg mówi do Izraela, że rzeczy ukryte należą do Pana, Boga naszego, ale rzeczy objawione do nas i do naszych synów na wieki, byśmy wykonali wszystkie słowa tego prawa. Amen? Zobaczcie. Ten werset się tam gdzieś schował w tych Mojżeszowych pomiędzy takimi różnymi mało...
Możesz powtórzyć? Jeszcze raz powtórzyć, bo ja chyba nie słuchałam.
Dobrze, zaraz powiem. Schował się ten werset pomiędzy różnymi
mało ekscytującymi
wersetami. Ale tam jest. I to jest w tym wersecie jest mega objawienie. Piąta Mojżeszowa 29-28. Rzeczy ukryte należą do Pana, Boga naszego, ale rzeczy objawione do nas i do naszych synów na wieki, byśmy wykonali wszystkie słowa tego prawa. To, co Bóg tobie objawia, jest dla ciebie i ja. I dla twoich synów, dla twoich dzieci, tak? Czyli to, co Bóg mi objawia, jest nie tylko dla mnie. Jest nie tylko po to, żebym ja się cieszył, żebym ja się, żebym z tego korzystał, okej, okay, ale jest dla tych, co przyjdą po mnie, albo tych, którzy już są ze mną, dla następnego pokolenia. To, co Bóg ci objawia, jest dla ciebie i dla twoich dzieci, ale nie w taki sposób, że jak zachcą, to sobie przyjdą i zapytają, tylko to jest twoja odpowiedzialność. Dostajesz od Boga, kiedy Bóg mówi do ciebie, dostajesz od Boga klucze do swojego życia. Skręć w prawo, skręć w lewo, idź prosto, ale prawdopodobnie, na pewno, dostajesz też klucze do życia innych osób, które są wokół ciebie i dla twoich potomków. Fizycznych lub duchowych. Albo i tych, najlepiej. Pomyśl sobie, jak twoje życie mogłoby wyglądać, jakbyś zaczął myśleć w ten sposób. Drogi pępku świata, tak? Mówię też do siebie oczywiście. Twoje posłuszeństwo, cena, którą płacisz, ma wpływ na następne pokolenie. Wczoraj sobie rozmawiałem ze Sterą i pomyślałem sobie, że to, że ja jestem tutaj, w tym miejscu i w ogóle w tym miejscu w moim życiu, jest efektem tego, że mój tato, mama też, no, ale akurat myślałem o moim tacie, dokonywał pewnych wyborów i w pewnym momencie wyjechał ze swojej miejscowości, później pojechał tam, tam poszedł na studia, tutaj skręcił w lewo, tutaj skręcił w prawo i oto jestem. Chwała Bogu. Dzięki Bogu. Dzięki Bogu, że on takie, że takich wyborów dokonał. Ja się teraz bardzo cieszę. Jestem mu wdzięczny za to. Twoje życie, twoje decyzje, cena, którą płacisz, odbije się w następnym pokoleniu. Bezpośrednio i pośrednio. Pośrednio, jako całokształt, jako całokształt twojego życia, że ty jesteś świadectwem, tak? Że ty nie jesteś przeszkodą dla Ewangelii, tak? Że ty żyjesz po Bożemu, tak? A bezpośrednio to w taki sposób, że ja jako ojciec wiem, że jeżeli ja mam pokusy, mogę decydować, czy zgrzeszyć, czy nie zgrzeszyć, to ja wiem, że jeżeli zgrzeszę, to już nie tylko bije we mnie, ale bije w całą rodzinę. Kiedyś, jak mieliśmy grupki z facetami, takie, wiecie, albo młodzi małżonkowie, albo jeszcze single, zastanawialiśmy się, jak tam walczyć z pokusami, jak żyć w czystości, po prostu w świętości przed Bogiem. Ale wiecie, teraz jest inaczej, bo teraz jestem ojcem. Jeżeli ja grzeszę, to otwieram drzwi diabłu dla całej rodziny. No tak to jest. Zobacz, jeżeli nie będziemy przekazywać tego, co Bóg nam daje, co Bóg wkłada w nas, w następne pokolenie, to oni będą odkrywać to, co już jest odkryte. Będą na nowo odkrywać koło, tak? Będą na nowo musieli wkładać wysiłek, żeby na przykład dojść do tego, jakie są podstawy wiary, tak? Ty możesz im to dać. Ty możesz im dać to, co Bóg do ciebie mówi. Jakby pokolenia sobie nie przekazywały, teraz mówię nie w duchowej rzeczywistości, tylko w takiej rzeczywistości fizycznej, by sobie nie przekazywały wiedzy, wynalazków, to wiecie, gdzie byśmy byli? W kamieniołomach. Bo od nowa każdy by musiał wynajdywać te rzeczy, a jedno pokolenie tego nie zrobi. Tak samo w duchowej rzeczywistości. Musimy przekazywać objawienie, które Bóg nam daje. Rzeczy objawione należą do nas i do naszych synów na wieki, byśmy wykonali wszystkie słowa tego prawa. Co jakiś czas sprawdzam sobie, jakie nowe książki wychodzą. Chrześcijańskie, niechrześcijańskie. I wyszła jakieś tam 2 tygodnie temu książka chrześcijańska, jak zwykle o przebudzeniu albo o Bogu i tak dalej. Wiecie, nie kupiłem sobie jej, ale tak sobie klikam, otworzyłem sobie fragment, czytam wstęp i powiem wam, że coś mi urzekło w tym, zaraz wam to przeczytam. Nie wiem, po prostu coś mnie urzekło, coś mnie uderzyło. Dobra, przeczytam wam. Dedykacja, tak? Książkę tę dedykuję i tak dalej. Zawsze tam mamusi, tatusiowi, dzieciom i tak dalej. Ale on pisze tak. Książkę tę dedykuję dzieciom, dzieci moich dzieci. Choć nie spotkamy się, nim dotrzemy do nieba, chcę, abyście wiedziały, że myślałem o was, pisząc każde słowo tej książki i mam was stale w moim sercu. Staniecie się odpowiedzią na moje modlitwy i wypełnieniem moich proroctw, zanim przeczytacie tę książkę. Niezłe, co? Przeczytam wam jeszcze raz. Książka o przebudzeniu. Książkę tę dedykuję dzieciom, dzieci moich dzieci. Choć nie spotkamy się, nim dotrzemy do nieba, chcę, abyście wiedziały, że myślałem o was, pisząc każde słowo tej książki i mam was stale w swoim sercu. Staniecie się odpowiedzią na moje modlitwy i wypełnieniem mych proroctw. Aha, źle przeczytałem do końca. Zanim przeczytacie tę książkę, będę spoglądał na was z nieba. Dobra, co? Zobaczcie, jaka perspektywa. Dlaczego mnie to uderzyło? Dlatego, że ja nie miałem aż takiej perspektywy, takiego... to nie było osią mojego życia, takie spojrzenie. Ale widzę w tym człowieku, który to napisał, widzę taką zdrową dumę z miejsca, w którym jest i taką zdrową odpowiedzialność, że skoro ja już tu jestem, skoro ja już tu jestem na tym drzewie genealogicznym, to ja po prostu zrobię wszystko, żeby to, co tam będzie pode mną, żeby tam była chwała, żeby tam była Boża obecność, żeby tam był Bóg. Amen? To jest odpowiedzialność za następne pokolenia. Ale też pokora, bo widzi też, że jest częścią czegoś większego. Tak? I my też jesteśmy częścią czegoś większego, większego planu Bożego. Wiecie co, ja wierzę, że Bóg wobec ciebie ma tak wielkie plany, że niemożliwym jest osiągnięcie tego wszystkiego przez ciebie. Tylko przez ciebie. Może twoje dzieci, może twoi uczniowie, ludzie, którzy są blisko ciebie, to wykonają. Tak? Czy sprawią, że to będzie w pełni. Tak? Podoba mi się bardzo to, co Antek dzisiaj mówił i to jak Antek z Kasią opowiadają o tych rzeczach, które tam sobie robicie. podoba mi się to, że czy Antek, czy Kasia mówią, że coś tam zrobili, zorganizowali, przyszły dwie osoby, przyszła jedna osoba, tutaj miało być, tutaj jakoś inaczej, tu ulotka drukowana, tu ten, przyjechała jedna osoba, tam przyjechały dwie osoby. I wiecie, zobaczyłem w tym takie podejście długoterminowe, długofalowe. Takie, zobaczyłem w tym coś takiego, słuchajcie, my to robimy dlatego, że chcemy być posłuszni Bogu. A nie dlatego, że mam jakieś oczekiwania, że to będzie tak i śmak. My to będziemy robić z końca życia. W końcu się uda. Amen? A to widzę. Nie, może źle. Może źle. Ale tak to widzę. I nie ma jakiegoś porównywania się, jakiegoś spinania, jakiegoś czegoś takiego, że przynajmniej tak to wygląda, nie? Zobacz. Że czy strach, że co nie wyszło, co źle zrobiliśmy. Nie, to jest podejście długofalowe i dobrze jest, żebyśmy my mieli takie podejście do naszego chodzenia z Bogiem, do naszego bycia z Nim. Ojciu, nie wiem, czy nie za długo mówię.
Nie.
Dobrze. Czyli plany Boże są wobec Ciebie tak wielkie, że niemożliwym jest, że Ty je osiągniesz, chociażbyś się starał, chociażbyś idealnie po prostu wszystko zrobił. Wszystko, idealnie, dobrze. Co bądź to poprawka. I jest po prostu, i jedziesz do końca życia tak, nie wykonasz tego, bo Bóg chce więcej. I elementem tego jest to przeniesienie, tak? Ta kontynuacja. Powiem Wam, że ja też w jakiś sposób czuję się taką kontynuacją, ponieważ moi rodzice byli zbawieni, są zbawieni i moi dziadkowie byli zbawieni, byli nawróceni. Więc jestem jakoby jakimś takim tworem, jestem takim tworem, taką kontynuacją tego, co ludzie zbawieni, nawróceni, na nowo narodzeni w jakiś sposób żyli, tak? I cieszę się z tego. Cieszę się z tego, że jestem w tym miejscu, w którym jestem. Cieszę się, że mogę walczyć o inne rzeczy już, że część rzeczy już było wywalczone dla mnie, że część rzeczy było mi już przekazane. Nie głosili mi rodzice Ewangelii. W ogóle. Zostawili tą robotę komuś innemu. Ale przynajmniej nie przeszkadzali. Tak? Czyli nie byli przeszkodą. Żyli po Bożemu. Tak? I to było dobre. Bo jeżeli ktoś nie żyje po Bożemu, to nawet jak ktoś inny super głosi Ewangelię, jakiś super ewangelista, to jednak to życie nieboże jest zgorszeniem. I ta Ewangelia, ciężko jej dotrzeć. Amen. Ale jakoś Bóg mnie znalazł. I jak byłem młody, to nie wiem, nastolatkiem, to oczywiście to było ciężkie dla mnie, bo bardzo się z tego wstydziłem, jak się nawróciłem, bo się nawróciłem w wieku 14 lat. I wstydziłem się tego, że to tak późno było. Ale dobrze. chcę Ci powiedzieć jedną rzecz jeszcze. Nawet jeżeli nie masz tego dziedzictwa duchowego, które wziąłeś z domu, może wziąłeś, a widzę takich, którzy wzięli. Są tacy. Nie zmarnujcie tego, nie zlekceważcie tego. Bo będziecie w duchu wyglądać jak te dziedziczki fortun, które wszystko dostały i teraz po prostu żyją jak Straszne. Tak będzie w duchowej rzeczywistości, jeżeli nie skorzystasz z duchowego dziedzictwa. Dobrze, jeżeli nie, tak, do was też mówię. Jeżeli nie miałeś duchowego, jeżeli twoi rodzice, możesz powiedzieć, że oni nic mi nie dali, oni nic mi duchowo nie nauczyli, to powiem ci jedną rzecz. Masz dziedzictwo duchowe. List do Efezjan mówi w pierwszym rozdziale, że w Chrystusie jesteś ubłogosławiony wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. Jest to dla ciebie dostępne. I możesz mówić, że moi rodzice mi nic nie dali. Moi rodzice wręcz przeciwnie. Zwichnęli mnie, tak? To powiem ci. Twórz nowe dziedzictwo. Twórz coś nowego. Zrób coś nowego. To jest ekscytujące. To jest niesamowite. Jak ja o tym myślę, że przez pokolenia przekazywane są przekleństwa. Przez te przekleństwa ludzie cierpią i ty jesteś gdzieś w tym momencie i możesz zmienić zupełnie kierunek swego przeznaczenia. Bo tak naprawdę przeznaczony byłeś na to, że będziesz taki jak twoja rodzina. A ty możesz to zmienić, możesz tworzyć nowe duchowe dziedzictwo dla swoich potomków, tak? I błogosławieństwo będzie trwało dużo, dużo dłużej niż przekleństwo. Amen? I będzie dużo większe niż przekleństwo. Także to jest coś niesamowitego, że ty możesz to zmienić i zmienić kierunek. Nie wiem, czasami ktoś myśli, że no, co tu robić w życiu? Nie mam celu w życiu. To jest niesamowity cel w życiu. To jest niesamowity cel w życiu, że ty możesz zmienić przeznaczenie swoje i swojej rodziny. I swoich dzieci. Amen? To jest niesamowite. Jak nie wiesz, czy ci się uda, to ja ci mówię, że ci się uda. Amen? Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który nas ubłogosławił w Chrystusie wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. To, co przyjąłeś, jest dla ciebie i dla twoich dzieci. I przekaż to. Amen. Część druga. Poprawiona.
Dziękuję. Dzień dobry. Ja trochę chciałam kontynuować to, co Łukasz powiedział, natomiast w takim trochę innym aspekcie chciałabym trochę powiedzieć też na temat takiej inspiracji, którą my dostajemy w życiu, bo jakby to, kim jesteśmy, to jest też pewna suma składników, które miały wpływ na moje życie, tak? Dlaczego ja wyglądam właśnie tak, jak jestem? I wyglądam tak, bo ktoś był blisko mnie, kto wpływał na mnie, tak? Kto, ja może nie byłam świadoma tego, może jakoś nie odczuwałam tego tak codziennie, ale to było. I ja trochę tak powiem, może bardziej szczegółowo, i tak mi się wydaje, bardziej przyziemnie czy bardziej praktycznie. Najbliżej mnie byli moi rodzice i to było to, w jaki sposób ja też byłam wychowana, dla mnie to było normalne, tak? Ja się wychowałam w rodzinie wierzących ludzi i to było takie dla mnie zwykłe, tak? Natomiast ja wiem, że też jest dużo osób, które są jakby pierwszym pokoleniem ludzi wierzących, tak? Więc ja trochę opowiem o tym, jak to wyglądało. Moi rodzice się też poznali jako przed ślubem, poznali się jako rodzice wierzący, służyli Bogu. Dla mojego taty mama była pierwszą miłością, on w ogóle oszalał z miłości dla mojej mamy i zawsze jako mąż i żona, on tylko skończył 21 lat, się szybko pobrali, bo po prostu już chcieli być ze sobą. Zawsze kwiaty przynosił mojej mamie. Wiecie, myśmy mieli urodziny, świętowaliśmy te urodziny, a tata mówił: najważniejsza jest mama, bo gdyby nie mama, to was by nie było. I my już później takie śmiechy robiliśmy tam w nasze urodziny, tam stawaliśmy przed mamą: dziękuję mamo, że mnie urodziłaś. I ty, tato, że miałeś tutaj jakiś swój wkład. I to generalnie było zawsze jakieś śmieszne takie. Natomiast to było też ja się uczyłam też okazywać jakby szacunek i widziałam to też w moich rodzicach, że oni szanowali siebie, tak? Że po prostu szanowali siebie jako ludzi i to było takie Teraz ja to potrafię nazwać, tak? To było normalne. Ja mam, no pochodzę z takiej dużej rodziny, bo mam jedną siostrę, trójkę braci. I byłam tak wychowywana jakby w rodzinie wierzących, ponieważ myśmy się nawracali w różnym okresie czasu. Natomiast myśmy mieli takie swoje jakby, może nie nawyki, ale taki sposób życia, taki pobożny, tak? Myśmy się modlili przed posiłkami, mama przychodziła wieczorem do nas, zawsze się modliliśmy wieczorami. Jak już byliśmy trochę starsi, na przełomie podstawówki i liceum, rodzice nas budzili rano na studiowanie psalmów o 6 rano. Jestem sową i wstaję późno. Ale to wiecie co, to było jakby z ich strony, to były takie kroki, które jakby nas kierowały na to, żeby patrzeć na Boga, tak? Żeby być blisko Boga i poznawać Boga. A generalnie to nie było tak, że my jakąś taką świętą rodziną byliśmy. Byliśmy rodziną, gdzie się kłóciliśmy, gdzie się sprzeczaliśmy, gdzie się tata zatrzymywał samochodem, mówi, albo się uspokoić, albo nie jedziemy dalej, tak? I się tam wrzeszczeliśmy na siebie. Rodzice nas karali, tak? Natomiast też się uczyliśmy jakiegoś rozwiązywania czy konfliktów, to po prostu siadaliśmy, obgadywaliśmy jakieś tam rzeczy. Myśmy mówili, co nam się nie podoba u rodziców. Rodzice nam mówili, co nam się nie podoba u nas. I to było generalnie, wiecie, taka trochę włoska rodzina, tak, ale było coś takiego, że jakby trzymaliśmy się razem. Myśmy lubili ze sobą przebywać, jeździliśmy razem na jakieś tam wyjazdy, chociaż nie mieliśmy dużo możliwości jakiegoś takiego wspólnego przebywania, bo też rodzice ciężko pracowali, to było fajne. Natomiast też to, co tak sobie z Łukaszem się właśnie zgadaliśmy, że mi też rodzice nie głosili Ewangelii, wiecie? Oni odpowiadali na nasze pytania. Oni jakby, kiedy przechodziliśmy do nich z jakimiś tam spostrzeżeniami, rozmawialiśmy na ten temat. Natomiast kwestię pójścia za Chrystusem w zupełności nam zostawili. Oni ufali temu, że wystarczy przekazanie jakby tego, co jest dla nich istotne, a że to jest jakby, to jest całkowicie nasza decyzja. I bilans generalnie rodziny jest taki, że jako dzieci wszyscy jesteśmy wierzący, tak? Każdy szybko założył własne rodziny, mamy wierzących współmałżonków i każdy ma naprawdę fajne, udane, błogosławione życie. To są takie rzeczy, które ja widzę. Dopiero myślę, że dopiero teraz. Ja nie byłam w stanie jakby dostrzec tego dziedzictwa, czy tej takiej inspiracji, która tam płynęła jakby z tyłu od moich rodziców, jak byłam nastolatką, albo jak miałam, nie wiem, tam 23 lata, kiedy wychodziłam za mąż. Myślę, że teraz, że jakby dopiero po przejściu pewnej drogi łatwiej się odwrócić do tyłu i zobaczyć tą układankę z takiej dobrej perspektywy i zobaczyć więcej szczegółów, tak? Kiedy jesteśmy blisko, to czasami to się, ten obraz się rozmywa. I wiecie co, i rodzice mi też, jak usiadłam sobie, też pisałam to, co mnie nauczyli rodzice, tak? Ja pewnie mówię do części osób, którzy są rodzicami, którzy będą rodzicami. I chcę wam powiedzieć, że wasze dzieci będą widzieć wasz wpływ na ich życie, ale dopiero po pewnym czasie. Nie oczekujcie takiej wdzięczności, takiej gratyfikacji zaraz, jak wy tam czegoś ich uczycie, bo tego, myślę, że to jest trudno zrobić. To są pewne rzeczy, które muszą dojrzeć bardziej w dziecku, a z wami może być wszystko okej, tak? Ja na przykład dopiero po jakimś czasie zobaczyłam, że wiecie, moja mama mnie nauczyła na przykład nie bać się ciężkiej pracy, tak? Uczyła mnie. I to nie to, że ona mówi, nie bój się, ona po prostu mnie, wiecie, myśmy pracowali, tak? To, że ja widziałam, jak ona służy Bogu i uczyła mnie tego, że można się poświęcać, nawet jak ci się nie chce. I można służyć ze względu na to, bo Jezus tak powiedział, ze względu na posłuszeństwo Jezusowi, a nie ze względu na twoje samopoczucie, tak? Ale ona mi nigdy takich słów nie powiedziała. Ja to dopiero widzę w pewnym kontekście życia, które jakby kiedy oglądam rodziców już trochę z daleka, tak? Moja mama mnie nauczyła tego, żeby się, wiecie, nie roztkliwiać nad sobą, nie pielęgnować jakichś zranień, tylko przebaczać, mieć jakby porządek w swoim sercu i iść dalej, i się rozwijać, tak? Nie obwiniać, że coś się tam stało i teraz już kuleje, tak? Przez całe swoje życie, tak? Tylko po prostu ona uczyła mnie tego, żeby przebaczać. I uczyła mnie na przykład poczucia humoru i takiego dystansu, tak? I tego, że po prostu można żartować z głupich rzeczy w każdym wieku. Do tej pory jest po prostu niesamowita w tym. Nie będę przybliżała po prostu żartów, które u mnie w rodzinie są niesamowite żarty. Ale wiecie co, mój tata na przykład, w ogóle z moim tatą było tak, że największy chyba jakby wpływ na moje życie miało to, że po prostu był obecny. I to jest jakby mi bardzo trudno powiedzieć dlaczego, ale myślę, że to jakby to było jakby najważniejszą rzeczą, którą ja odczuwam na teraz, że po prostu był. Z takich szczegółowych rzeczy to mój tata jest introwertykiem i też prowadzili taki bardzo otwarty dom, gdzie mnóstwo ludzi też przyjeżdżało. I on mnie też nauczył właśnie takiej otwartości na innych, łatwości w nawiązywaniu kontaktów. Dla mnie introwertyczki w ogóle z urodzenia, wychowanie w takim ekstrawertycznym domu to było coś takiego, no takie bardzo duże wyzwanie, ale na przykład to, że ja jakby nie mam takiego problemu, żeby, nie wiem, wyjść i powiedzieć coś do większej ilości ludzi, czy też nawiązać takie szybkie kontakty z ludźmi, to nie jest dlatego, że ja taka jestem, że mi to łatwo przechodzi, tylko dlatego, że to jest wpływ moich rodziców, szczególnie mojego taty. Mój tata uczył mnie samodzielności, niezależności w myśleniu, żeby coś samemu zrobić, żeby dążyć do tworzenia czegoś. Nauczył mnie tego, że ważne jest inwestowanie w siebie, z takich przyziemnych rzeczy. On nam szybko konto założył, on nam mówił, zrób prawo jazdy, chcesz iść na kurs języków obcych, idź, chcesz gdzieś wyjechać za granicę, jedź. I dla niego jakby on uczył nas takiej dużej samodzielności i to, co też jakby spajało naszą rodzinę, co myślę, że teraz jest też takie istotne, to że tata bardzo często powtarzał, że nas kocha. W trudnych momentach, jak się kłóciliśmy czy coś, on zawsze z taką pewnością też mówił i tutaj też było dużo takiej, myślę, takiej miłości bezwarunkowej, której, nie wiem, jako nastolatkowie, tak, kiedy się buntowaliśmy, myśmy tego naprawdę potrzebowali. Natomiast to, o czym do tej pory mówiłam, to są takie długo, ja bym nazwała to takie długofalowe inspiracje, czy taki długofalowy wpływ ze względu na to, że ktoś jest blisko ciebie, tak? Ze względu na to, że z kimś żyjesz blisko. Natomiast nie zawsze tak jest. Czasami, i ja to też widziałam w swoim życiu, zdarzały się takie sytuacje, kiedy jakby Bóg na mojej drodze stawiał osobę na krótką chwilę, która coś mówiła i jakby znikała. Nie fizycznie znikała, tylko po prostu odchodziła i myśmy później już takich relacji nie mieli. Ja miałam taką sytuację w ósmej klasie. Ja się nawróciłam w piątej klasie, natomiast to ósma klasa to był taki trudny wiek, ja myślę, że to też nastolatki, trochę głupich jakichś tam pomysłów i trochę też takiego zagubienia wtedy przeżywałam. I słuchajcie, ja pamiętam, że wracałam z takiej wycieczki do Zakopanego z dużą grupą znajomych ze szkoły. Siedzimy, gadałam głupoty, robimy w ogóle, wiecie, nastolatki w szkole, nie wiem ile to tam, 15 lat mieliśmy. I nagle się przysiada do mnie chłopak, którego w ogóle nie znam i zaczyna mi mówić tak. Popatrz na tych ludzi, ty tu nie pasujesz, ty jesteś inna, nie bądź taka jak oni. Chłopak, który nie zna Boga, chłopak, który sam pochodzi z rodziny, gdzie nie ma ani ojca, ani matki, przychodzi do mnie, siada obok mnie i mówi, nie bądź taka jak oni. Nie zniżaj się do ich poziomu. I przez całą drogę z Zakopanego do Warszawy on jedzie i mi mówi to, a ja płaczę, siedzę obok. I słuchajcie, i te słowa wbiły mi się bardzo głęboko w serce, bo to był pewien punkt jakby zwrotny w moim życiu, bo ja wtedy zdecydowałam się rzeczywiście wrócić jeszcze raz do Chrystusa. I to potem się potoczyło bardzo, bardzo fajnie. Później były kolejne decyzje, ale to był taki moment, kiedy wiecie... Trochę tak jak anioł, tak? Ale ja znam tego gościa, to nie jest anioł. Modlę się o jego zbawienie, słuchajcie, bo to jest osoba, która jakby mi przekazała, myślę, że nieświadomie, ale przekazała słowo od Boga. Bardzo takie na tamten czas potrzebne dla mnie, bardzo mocne. I to jakby to była taka, wiecie, bomba wrzucona tylko raz, która jakby zaważyła nam na dużej ilości decyzji, które podjęłam później. Która coś zmieniła, która zmieniła mój paradygmat, która zmieniła mój punkt widzenia, tak? Jedna rozmowa. Kiedy byliśmy z Łukaszem narzeczonymi, gdzieś tam pojechaliśmy na jakąś konferencję i tam chodzimy, przedstawiamy się takim małżeństwem, mówimy, no, że jesteśmy narzeczonymi, będziemy brać ślub. I chłopak, facet, mąż mówi, uhuho, to zobaczycie, jak to jest po ślubie. Ile my talerzy natukliśmy, o, ha, ha, ha. I coś tam mówi, wierzący facet. Aleśmy się kłócili, przez pierwszy rok. I ja to słucham, w ogóle, ja idealistka, w ogóle słucham, ja mnie, Boże, uchowaj. I się zwróciłam taka załamana z tej konferencji, mówię, ja tak nie chcę, ale tak nie było, wiecie, szukałam czegoś, żeby jakby odwrócić te słowa. I w tym czasie przyjechał do nas, do domu taki amerykański misjonarz, który mieszkał w tamtym czasie na Ukrainie. Człowiek, który znał Boga, naprawdę znał Boga. Człowiek, który wiecie, jak wyjeżdżał z Ukrainy i zostawiał tam psy, żeby mu strzegły domu i tam sąsiad karmił te psy, to później wracał po miesiącu i na przykład ludzie mówili, no rozumiem, że psy, ale tych uzbrojonych strażników, żeby stawiać tak, no przecież tam by nikt nic nie ukradł. A po prostu on znał Boga, tam w ich życiu, w jego i w jego żonie po prostu mnóstwo się takich cudów działo. I on w tym czasie, kiedy ja jestem w takim zamieszaniu, przyjeżdża do nas do domu. I ja mu mówię, Robert, wychodzę za mąż. Żeni się, wychodzę za mąż. I on w ogóle, słuchajcie, rozjaśnił się. I mówi tak, małżeństwo to jest wspaniała rzecz od Boga. I zaczęto, słuchajcie, mówić. I ja czuję po prostu, jak te wszystkie słowa, o, zobaczysz, jak to będzie, o, zobaczysz, jak się kłócicie pierwszy raz, ho, 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 ho. I te wszystkie, wiecie, takie rzeczy, które wynikają z doświadczenia i nie były mówione jakby w złym kierunku, tak? Ale tutaj tego, czego ja potrzebowałam, to ja się chciałam zainspirować czymś. Ja chciałam brać przykład i ja chciałam podnosić poprzeczkę. Chciałam korzystać z dobrych rzeczy. I on mi mówi, słuchaj, ja jako człowiek niewierzący miałem żonę, później ta żona zmarła i jako wierzący człowiek miałem drugą żonę i to jest cudowne. To jest cudowne, to jak Bóg łączy ludzi, to jak Bóg ich zmienia w ogóle i mi mówi o tym. I wiecie co, i ja z tymi myślami weszłam w małżeństwo. Z tymi myślami i z tym przeświadczeniem, że tak może być. Z tym standardem i z tym poziomem, żeby nie zaniżać poprzeczki. Nawet jeżeli u innych wygląda to inaczej, tak? Żeby mieć własne. Żeby mieć własne standardy. I żeby mierzyć wysoko. I to, co ja chciałam też jakby powiedzieć, to, że czasami, nie wiem, możesz być w takiej sytuacji, kiedy, nie wiem, masz. Twoja rodzina jest daleko. Nie masz wpływu, mieszkasz tutaj, rodzice czy tam rodzina gdzieś dalej, albo nie wiem, nie założyłeś jeszcze swojej rodziny, tak? I myślisz sobie, no ale to gdzie to moje dziedzictwo? Co ja dalej mogę z tym, co mam zrobić? Jak wpłynąć? Ja chcę powiedzieć, że taki fragment, który mi się tutaj też pojawił, to jest taki fragment, który mówi, a czynić dobrze nie ustawajmy. Zapomniałam, gdzie to jest, w Kolosan chyba. Czynić dobrze nie ustawajmy, albowiem we właściwym czasie rządzić będziemy bez znużenia. I teraz, przeto póki mamy czas, dobrze czyńmy wszystkim, a najwięcej domownikom wiary. Kiedy myślę o inspiracji, kiedy myślę o wpływie na przyszłe pokolenia, nie mam na myśli tylko wpływu na twoje dzieci bądź na dzieci duchowe. Ja myślę o wpływie, który możesz mieć w miejscu, gdzie właśnie akurat teraz jesteś. I przez ostatnie 2 miesiące, kiedy sobie też myślałam, co bym chciała powiedzieć, to cały czas mi przychodziły takie słowa. Chciałabym powiedzieć to i przyjmij to jako coś do ciebie. Nie jesteś nieistotny. Twoja obecność znaczy coś dla otaczających cię ludzi. Masz wpływ na ludzi, którzy cię otaczają. Masz wpływ z powodu tego, co mówisz, z powodu tego, co jak się zachowujesz, to wpływa na inne osoby dookoła ciebie. I niezależnie, czy są to osoby wierzące, czy są to osoby niewierzące, niezależnie, czy mieszkasz otoczony rodziną, czy mieszkasz sam i chodzisz do pracy, czy się uczysz, niezależnie w jakim momencie jesteś, nie jesteś nieistotny, masz wpływ i twoja obecność coś znaczy. Jesteś ważny ze względu na to, że jesteś częścią Bożego Królestwa. Jeżeli znasz Boga, jeżeli jesteś uczniem Chrystusa, to nawet nie chodzi o to, żebyś tam, gdzie jesteś, głosisz Ewangelię zbawienia. Chodzi mi bardziej o to, że jeżeli jesteś, to po prostu tam jest atmosfera Bożego Królestwa. Ze względu na to, że jest w tobie światło Boga, ze względu na to, że jest pewien zapach w tobie, ze względu na to, że w tobie jest pewien pokój, który dał ci Bóg, prawość, którą Bóg w tobie jakby włożył, tak? Ze względu na to, co wypracował w tobie, w twoim charakterze, i myśl o sobie właśnie w taki sposób, że to nie jest takie snobistyczne podejście, że ja jestem kimś, chwalcie mnie. Nie, tylko korzystaj z tego, co Bóg ci dał w tym środowisku, w którym jesteś. Ja wiecie co, powiem tak zupełnie trochę od czapy. Ja czasami mam takie myślenie, mówię, ja cię kręcę, ja trochę tak nie pasuję do tego świata. I dobrze, ale jestem tutaj. I czasami się zdarza, wiecie co, że ja coś mówię ludziom niewierzącym i dopiero po jakimś czasie dowiaduję się, jaki to miało wpływ. Ja 10 lat temu pracowałam w pewnej szkole przez rok i coś tam mówiłam, nawet nie pamiętam co. I po 10 latach podeszła do mnie nauczycielka i mówi tak, pani Estero, jak ja pamiętam, jak pani dobrze wtedy powiedziała tak o rodzinie, ale to było niesamowite. I ja się szybko śpieszyłam, więc nie pokiwałam głową. Ja nie mam pojęcia, co ja powiedziałam, że ona po 10 latach to dalej pamięta. Nie wiem, co powiedziałam. Natomiast wiecie, czasami są takie sytuacje. Ja miałam taką sytuację, kiedy w pracy była taka rzecz, że dziewczyna przychodzi do mnie i mówi, słuchaj, po prostu nie mogę już, ta osoba po prostu non-stop mnie atakuje, non-stop mówi złośliwości, coś tam. I ja czuję tę sytuację i przyjaźnię się z tą dziewczyną blisko i przychodzi mi słowo i mówię do niej, ten, kto nie czuje się bezpiecznie, atakuje i ten, kto atakuje, atakuje dlatego, że czuje się zagrożony. Nie bój się tych ataków. Dziewczyna słucha mnie. I słuchajcie, wszystko odpuściło w ogóle. Zmienia się atmosfera akurat, jeżeli chodzi o tę dziewczynę. Ona później mi SMS-a napisała dzięki, bo w ogóle jej się zmieniło punkt widzenia. Ona mówi, słuchaj, w ogóle mnie to nie rusza. W ogóle mnie to nie rusza, nie ruszają mnie te złośliwości, nie ruszają mnie te... Ona jakby spojrzała na to z innej strony. I wiecie co, ja też pracuję w takim momencie, jakby pracuję w takim miejscu, gdzie z różnymi ludźmi się spotykam i z dziećmi, i z ich rodzicami. W którym czasami się zdarzają takie sytuacje, że przychodzi do mnie mama, bądź tata, ale mama częściej. I ja jakby wiem, co mam przekazać tej osobie. I nie wiem tego z powodu dokumentów, które mam tutaj, tylko wiem z powodu tego, że coś mi Bóg powiedział. I to jest proroctwo, tak? To jest proroctwo. Ja tego nie nazywam, nie wstaję, mówię, tak, powiedział mi Bóg. Tylko mówię po prostu do tej osoby, wie pani co? Mam takie wrażenie, że jest tak i tak. I mówię, i mówię. I matka wyciąga chusteczki i płacze. Zalewa się łzami. Ja też przy okazji, bo ja tak płaczę jak ktoś inny. I płaczemy sobie obie. Ona mi, pani powiedziała mi wszystko, co ja jakby czułam, a nie potrafiłam nazwać. Ja mówię, właśnie. I ona wychodzi, dziękuję mi bardzo. I słuchajcie, to są takie sytuacje, kiedy ja wiem, że o to też chodzi w Królestwie Bożym. Nie o to chodzi, że ja po prostu mam przyjść i powiedzieć, przyjmij Boga, Jezusa, bo pójdziesz do piekła. Tak? Tylko chodzi o to, żebym ja jakby mówiła z tego, co jest w środku, jakby udzielała tego, co mam innym i rozszerzała to jakby w taki sposób, na który jakby na który mam teraz przyzwolenie, tak? Ja pamiętam, słuchajcie, takie sytuacje w szkole, jak miałam ucznia, którego myślałam, że po prostu szłam do niego, wredne dziecko, szłam do niego, mówiłam, Boże, dopomóż, bo go zaraz chlapnę, bo po prostu trzepnę go zaraz. I kładłam mu rękę i coś mówiłam do niego i się modliłam o niego, po prostu się modliłam. Później matka przechodziła do mnie i ja z nią rozmawiałam i ona płakała i się zmieniało w ogóle. Chłopczyk nagle zaczął się zgłaszać i zaczął współpracować, tak? I ja znam dużo takich sytuacji, kiedy to nie było jakby... To nie było wynikiem moich umiejętności psychologicznych, pedagogicznych, wynikiem jakiejś manipulacji, bądź tego, że się naczytałam wielu książek, tylko było wynikiem tego, że to, kim jestem, jako dziecko króla, ja wchodzę w jakieś miejsce i to jest zakres mojej odpowiedzialności, aby tutaj szerzyło się po prostu Boże Królestwo, aby przekazać to, co... przekazać innym to, co mam w środku. Nie jesteś nieistotny w miejscu, gdzie jesteś. Masz wpływ na innych. Masz wpływ na to, co mówisz, na to, jak się zachowujesz. I ludzie, którzy są dookoła, przypatrują się tobie. Widać tą różnicę, słuchajcie, jestem przekonana naprawdę, że widać tą różnicę między światłem a ciemnością, między pokojem a brakiem pokoju, między błogosławieństwem a przekleństwem. Więc chcę, żebyś to jakby przyjął w taki jakby bez spiny, bez takiego, wiecie, że wpływaj, tylko jakby easy, że tak... Tak Jezus tak o tym też Jezus mówił, że niewiasta zakwasiła chleb, dała zakwasu i się rozrosło. Jakoś, samo, tak? Miej taką wolność w tym, żeby być sobą, opowiadać się po stronie królestwa w miejscu, gdzie jesteś i zobaczysz, co się będzie działo. I zobaczysz, jak wiele możesz ze względu na to, kim jesteś. A nawet jeżeli nie zobaczysz, to i tak może się okazać, że po 10 latach przyjdzie do ciebie jakaś osoba, powie, pamiętam, co mi wtedy powiedziałeś. Dziękuję.
Dziękuję.